Tak. Elo, elo, 520, siemandero.
Ja zawsze zapomniałem, że on jest raperem z Rybnika.
Witajcie w pilotażowym odcinku podcastu DevCast, który będziemy publikować na blogu devenv.pl. Są dzisiaj ze mną Adrian Piętka.
Cześć wszystkim.
I Bartek Michalski.
No siema.
Powinniście ich znać z artykułów na DevEnvie. Mnie na pewno nie znacie, bo ja będę się udzielał prawdopodobnie tylko głosowo tutaj. Tomek Niemiec. Pogadamy sobie dzisiaj o temacie Adriana, który zaraz wam przedstawi. Staraliśmy się to złapać w dosyć zwięzłej formie. Mamy nadzieję, że będzie to dla was interesujące i zachęcamy do komentarzy pod postem.
Dobra. Ja mam taki temat związany z troszkę procesem w naszym zespole. Ostatnio właśnie pojawiła się taka kwestia, że zespół mocno się rozrósł w ostatnim czasie. Stand-upy stały się takie bardziej rozwlekłe, zamiast powiedzmy tam 10 minut, czasami jest to 20, czasami mniej, bo to też różnie wygląda. Ale pojawiają się tematy, o których nie powinniśmy rozmawiać na stand-upach. I nagle ten temat jest podchwycony przez całą resztę. No i jest kontynuowany tak długo, aż ktoś w pewnym momencie nie powie: ej, sorry, czekajcie, to może wyjaśnimy po stand-upie. No i pojawił się pomysł, żeby rozwiązać to nie właśnie takim ochroniarzem tego stand-upu, ale żeby to rozwiązać na poziomie po prostu scrum boarda. Czyli rozmawiamy tylko i wyłącznie o taskach, które de facto znajdują się na tym boardzie, które są gdzieś tam na in progress, code review, innych kolumnach oznaczających, że praca nad tym taskiem jeszcze trwa. Z mojej perspektywy dwa razy zdarzyło mi się pracować z takim podejściem. Raz w momencie, kiedy zespół, którego praca w głównej mierze polegała na konsultowaniu, na uczestniczeniu w życiu projektowym, ale bardziej jak w formie takiego konsultanta. I to miało swoje podłoże, no bo każdy gdzieś tam miał jakieś swoje zadanie przypisane w Trello i mogliśmy po prostu dyskutować na te tematy, jaki jest progres. I drugi raz de facto przy pracy już z klientem, gdzie pracowaliśmy z klientem, mieliśmy taski i rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o tym, bo to dla klienta było ważne. No i z mojej perspektywy rozwiązuje to jakiś problem, z drugiej strony są rzeczy, o których warto rozmawiać mimo wszystko podczas stand-upu, ale w takim podejściu właśnie scrumboardowym nie ma na nie miejsca, albo może być miejsce, ale po zakończeniu scruma, czy tam nie tyle scruma, co daily. Po zakończeniu daily. No i teraz takie pytanie do was, co wy sądzicie na ten temat, jak można by było inaczej rozwiązać ten problem, nie wprowadzając na przykład takiego rozwiązania.
To znaczy tak, pierwszą rzeczą, którą chciałem cię zapytać, to jest to, że kiedy podchodziliście do daily stand-upa i kiedy gadaliście tam o tych rzeczach, które robiliście i tak dalej, zadawaliście sobie te takie standardowe pytania, co robiłem wczoraj, co zrobię dzisiaj i z czym mam problem, tak?
W momencie, kiedy zaczynaliśmy wprowadzać właśnie daily i daily scruma, to tak, mieliśmy takie trzy punkty i faktycznie podążaliśmy po prostu względem tych trzech punktów. W pewnym momencie to gdzieś się zatraciło, bo żeśmy uznali, że no to już mamy tak tu wypracowane, że faktycznie nie musimy sobie tego wiecznie zadawać, tych samych pytań. No ale no to znowu, nie? Wiesz, to trwało miesiąc, dwa, trzy i po trzech miesiącach znowu już nikt nie pamiętał o tej sekwencji, która powinna być.
Podczas... To jest ciekawe akurat, że mówisz, która powinna być, bo generalnie rzecz biorąc to jest pytanie dosyć na czasie, muszę powiedzieć, bo w listopadzie bodajże pojawiła się aktualizacja Scrum Guide'a, która odchodzi od tych pytań, od tej formy. Dlaczego? No bo kiedy się pyta człowieka, co robiłeś wczoraj, no to poleciałem z dokumentami do księgowości, tak? Potem tam skończyłem na angielski o 14, tak? A potem jeszcze coś tam zakodziłem pod koniec roboty, nie? I to jest standardowa formułka, co robiłem na przykład wczoraj, tak? Ludzie zaczynają mówić o rzeczach, o których nie powinni zacząć mówić, dlatego zmienili formę tych pytań. Pierwsze pytanie skierowali bardziej na cel sprintu. Wiadomo, jeśli pracujemy w Scrumie, mamy cel sprintu. I w nowym Scrum Guide'zie pytania odnoszą się bardziej w stosunku, co zrobiłem wczoraj, co pcha nas ku celowi sprintu, co zrobię dzisiaj, żebyśmy osiągnęli cel sprintu po jego zakończeniu i jakie mam problemy, z którymi sam nie jestem sobie w stanie poradzić. Na takiej zasadzie budowane w Scrum Guide'zie teraz zbudowane są pytania właśnie po to, żeby nakreślić ludziom, żeby mówili faktycznie o rzeczach, które pchają zespół do sprintu, nie o czymś naokoło.
Okej. My podczas stand-upu nie skupialiśmy się na tych celach sprintu, pomimo że one były zdefiniowane. skupialiśmy się po prostu na rozmowie na temat projektu, że mówimy o tym, co działo się w projekcie. Czasami to wyglądało tak, że ja na przykład nie byłem w stanie powiedzieć, że wczoraj zrobiłem coś dla projektu, bo byłem wyciągnięty do pracy pozaprojektowej. Mhm. Tak więc mój stand-up ograniczał się do tego, że wczoraj niestety nie pracowałem nad rzeczami związanymi z projektem, ale dzisiaj zamierzam zrobić to i to, ale w obrębie projektu. A rzeczy pozaprojektowe ja zawsze gdzieś tam wspomniałem, że robiłem coś dodatkowego, ale raczej nie wchodziłem w szczegóły. Jeżeli ktoś chciał o tym pogadać, to chętnie to przedstawię.
To były rzeczy, które nie pchały was do przodu. Na przykład nie siedziałeś z klientem i nie dogadywałeś jakichś tam specyfikacji. To były zupełnie niezwiązane z kodzeniem tam.
Można powiedzieć, że nie były związane w ogóle z tym projektem. Mhm. Dotyczyły zupełnie innego projektu w innej części firmy. Tak bym to określił.
Okej.
Więc to zostawiałem, to jest, wiesz, to jest, możemy o tym porozmawiać, ale nie na stand-upie. Mhm.
No dobra, no to jest dojrzałe takie zachowanie, bo generalnie mógłbyś powiedzieć, po prostu wczoraj nie zrobiłem nic, co pcha nas dalej ku tam, żebyśmy osiągnęli cel sprintu, nie? Mhm. No i to też jest informacja, że jeżeli takie coś się pojawia na przykład na 4 na 5 stand-upów, jeśli się powiedzmy ma takie hiperszybkie tygodniowe sprinty, to coś jest nie tak, nie? Mhm. To wtedy, wiesz, no tam, no, coś jest nie tak. No może być tak etat po prostu ułożony, no ale ta osoba wtedy niezbytnio kontrybiutuje do całego tam celu, do osiągnięcia, nie? Sprintu i tak dalej. Od razu też odnosząc się do tego, co ty wymyśliłeś z Scrum Boardem.
Ja tego nie wymyśliłem. To no, jest coś, co gdzieś już nam się przewinęło. I
dlaczego raczej... to zadziałało, mi się wydaje, w tym twoim projekcie takim konsultanckim? Bo nie mieliście celu sprintu. Kiedy gadacie o taskach, które każdy robił i tak dalej, nie macie konkretnego sprintu, możecie się wtedy skupić na zadaniach, tym bardziej, że ten daily stand-up miał bardziej was chyba dzielić się wiedzą bardziej niż doprowadzić do jakiegoś tam faktycznie celu, którego nie ma. No dobra, bardziej chodziło po prostu o podzielenie się wiedzą na temat tego, co dzieje się w projektach, w których jesteście konsultantami.
Dokładnie, wysokopoziomowa wymiana wiedzy i gdzieś tam update'owanie swojego stanu na to, co zrobiliśmy, co czeka nas w tam niedalekiej przyszłości.
Dlatego właśnie wydaje mi się, że skupianie się na taskach konkretnych w takim jakby projektowym życiu jest gorszym pomysłem, aniżeli skupienie się po prostu na celu całego sprintu. Bo mogą także być zadania robione, które ktoś robił na przykład, nie są związane na przykład z jakimś taskiem, ale pchają na przykład tam zespół do końca sprintu, nie? Na przykład gdzieś tam jakaś pomoc komuś, dogadywanie jakichś tam wymagań z klientem na jakimś spotkaniu, tam na przykład, nie wiem, refinement, zrobienie czegoś takiego, to też gdzieś tam może być jakieś tam zadanie, które pcha nas do końca sprintu, ale nie konkretnie z jakimś taskiem związanym na bordzie, nie?
Znaczy może nawet, wiesz, i konkretnie związanym z taskiem, który jest na bordzie, ale którego realizacją zajmuje się zupełnie inna osoba, nie? To jest pomoc tej osobie de facto.
No, ja tu widzę inny problem, bo znowu, po pierwsze, widzimy troszeczkę efekty na stand-upie tego, co zaszło wcześniej, bo skoro chcemy zmienić metodę na to, żebyśmy szli w kierunku celu sprintu, to wszyscy muszą rozumieć, co jest celem sprintu i jakie czynności przybliżają bądź oddalają go. Mm-hmm. Bo znowu, w przypadku tasków, jak zespół deweloperski pracuje na tym niskim poziomie, to mniej więcej rozumie. Czegoś nie zrobiłem, czegoś, coś, że się przedłuża, na przykład code review i do takich rzeczy może się odnieść. Tylko jeżeli zejdziemy na ten poziom, znowu wrócimy na poziom tasków i takich elementarnych zadań, to stand-up 15-20-minutowy nam się przedłuża do 30-40 minut. Ale żeby móc rozmawiać na temat celu sprintu i na temat tego faktycznie tej troszeczkę innej alternatywy, to musimy się cofnąć i upewnić się, że wszyscy, nawet ci sezonowi, na przykład, którzy pojawiają się 2-3 razy w tygodniu, są w stanie nam powiedzieć, co się u nich dzieje.
Znaczy, powiedzieć, co się u nich dzieje, czy powiedzieć, co jest celem sprintu?
Nie, powiedzieć, co się u nich dzieje w kontekście celu sprintu. Faktycznie, bo to jest troszeczkę inny poziom świadomości. To jest poziom faktu, że cały zespół wie, za co bierze odpowiedzialność. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko mówię, że to jest troszeczkę konsekwencja takiej odwrócenia mindsetu. Bo to jest sprawienie, że zespół jest samodoskonalący się, ma tą samą świadomość i pracuje w kierunku czegoś wyższego niż zadania, bo to cele dalej są wyższe na wyższym poziomie niż zadania.
No i to też buduje zespół, nie? Jeżeli faktycznie schodzimy na ten poziom właśnie tego wspólnego celu całego zespołu.
No tak, ale musimy ten czas wcześniej poświęcić przed stand-upem, czyli gdzieś on musi być zaalokowany.
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem zespół powinien wyjść z planowania przed sprintu z celem, jaki chcemy osiągnąć w tym sprincie.
No tak, powinien. To jest właśnie to słowo klucz powinien.
No, więc o to, jeżeli, no tak, nie możemy mówić o tym, że na tym etapie, żebyśmy gadali z zespołem, żeby dążyli ku celowi sprintu.
Nie, no pokazuje po prostu naczynia połączone, że tak. Skoro chcemy naprawiać stand-up, to musimy też mieć odpowiednie podejście jak wcześniej.
Tak.
Czyli do planowania, do faktów, że rozumiemy, co się dzieje w backlogu, że jest przynajmniej jedna osoba, która na tym wszystkim panuje.
No tak wiesz, to mówi się, nie? Tip of the iceberg, nie? Tak po prostu, że widzimy sam czubek tej góry lodowej, którym już jest stand-up, ale pod nim się kryje tak jeszcze praca cała na planowaniu, na refinementie i tak dalej. Więc faktycznie o to musimy zadbać, żeby wyjść z planowania z konkretnym tam celem, jaki chcemy uzyskać wszyscy razem zespołowo. I potem faktycznie mówić tak trochę górnopoziomowo, co zrobiłem wczoraj, że faktycznie pcham nas wszystkich, nie tylko mnie, nie tylko pcham ten taska tam z logowaniem się do systemu, na przykład, którego wziąłem sobie na klatę, że ja go pcham do przodu, tylko co zrobiłem konkretnie faktycznie, które nas wszystkich gdzieś tam pcha. No to jest troszeczkę odwrócenie mindsetu. Ale jeszcze tak jedno przyszło mi teraz do głowy.
Jeżeli mogę jeszcze wejść w słowo, to jest odwrócenie mindsetu, ale też... wymagamy pewnej dojrzałości od wszystkich członków zespołu.
I zaangażowania.
I zaangażowania. Tak. W wielu różnych projektach pracowałem z wieloma różnymi ludźmi i jeden z takich głównych problemów był taki, że ludzie widzą swojego taska, widzą jaki jest jego progres, ale jeżeli dochodzi do momentu, że ktoś jest przyblokowany i nie wiem, trzeba by było zrobić te code review, czy pomóc przy jakimś testowaniu, to bardzo rzadko się zdarzało, że ktoś po prostu wychodził poza ramę swojego taska i pomógł zrealizować taska komuś innemu, żeby popchać go dalej. Ja nie mówię o kwestii deweloperskiej, a na przykład wiesz, ten task leży, bo nasz jedyny tester jest tak zawalony robotą, że nie jest w stanie go przetestować, no, ale reszta zespołu mogłaby wspomóc po prostu tego testera, nie? Żeby zweryfikować przynajmniej w jakiejś części pewne elementy, nie? Więc to jest też takie, nie tylko wiesz, widzę cel sprintu i widzę go w kontekście swojego zadania, ale widzę ten cel sprintu w kontekście też zadań, które realizują inni.
Ale to jest chyba odpowiedzialność w tym momencie, jeżeli poruszamy się w Scrumie, Scrum Mastera i też całego też zespołu, żeby zidentyfikować ten problem, bo jeżeli dalej się trzymamy tego stwierdzenia, że nie ma kogoś takiego jak QA developer jako osobne role w Scrumie, tylko jest zespół deweloperski i mówimy o tej odpowiedzialności zespołu, to w tym momencie no, jakaś osoba, na przykład deweloper, z punktu widzenia, wiecie, roli w firmie, przejmuje rolę QA.
Na tyle, ile potrafi.
Na tyle, ile potrafi. To nadal jest, bo to jest znowu trade-off.
Tak.
No, nie zrobimy z junior dewelopera senior QA, bo tak, nie za to, to jest praktycznie niemożliwe. No ale wiesz, w kontekście nawet prostych pytań, czyli gdzie masz tego blokera, czy na poziomie tasku, czy na poziomie celu, czy na poziomie czegokolwiek, to i tak powinno wyjść na stand-upie.
Tak,
bo to nie jest na tyle trudne, żeby nie móc czegoś takiego powiedzieć, więc bardziej mi ciekawi po prostu serio, co można by zrobić, żeby takie osoby odblokować na poziomie myślenia, żeby one o takich rzeczach mówiły. Bo to nawet nie musi być na zasadzie, że na co dzień na stand-upie mówię o tym problemie, tylko po prostu w środku dnia, słuchajcie, ja wiem, że do piątku mam to zrobić, mamy środę, nie jestem w stanie. Nie muszę czekać dalszej połowy dnia, żeby o tym nie powiedzieć. Bo to jest, mówimy teraz troszeczkę, wiecie, przeskoczyliśmy na zupełnie inny problem.
No, przeskoczyliśmy na problem taki, że ludzie nie lubią mówić o, że mają z czymś problem.
Tak.
To jest zupełnie inna sprawa,
która w każdej metodyce jest dokładnie to samo.
Że ludzie nie lubią mówić głośno o tym, że mają z czymś problem. I to podłoże to może być w różnych miejscach i na różnych powierzchniach. Więc może ja bym wrócił jednak.
Ale wiesz, co mnie ciekawi w kontekście tego, co wcześniej powiedziałeś, bo ile dobrze zrozumiałem. Chcielibyśmy bardziej, żeby była większa odpowiedzialność na poziomie stand-upów przełożona na zespół i żeby nie było osoby odpowiedzialnej za facylitację, że taki za nadzór. Czyli wiesz, rezygnacja z osoby typu właśnie typu Scrum Mastera.
Supervisora, który...
Tak. Ale wiecie, umówmy się, Scrum Master nie jest wymagany na stand-upach.
Wiem, ale mówię, wiesz, w kontekście tego naszego tutejszego rozumowania ich pewnie, nie wiem jak jest w innych firmach.
No.
Natomiast nadal to jest forma, wiesz, rezygnacja z formy facylitacji w momencie, w którym na przykład dwie osoby wejdą w ogień i nie ma takiej osoby, cokolwiek innego, no to powoduje większe ryzyko. Że to, co powiedziałeś wcześniej...
Znaczy czyli... wiesz, ale takie rzeczy nie dzieją się od zaraz, nie? W takiej zasadzie, że i tak nie powiemy teraz ludziom po prostu, ej, teraz skupiajcie się na celu sprintu i wiesz, odchodzimy i nie, wiemy, ale... że oni się będą tak
zachowywać. Ja mówię o czymś innym, że to wiesz, to, To, o wcześniej mówiliśmy, to jest tak jakby przeniesienie się na inny poziom. A facylitacja, czyli żeby osoba była odpowiedzialna na przykład za słuchaj, odchodzimy od tematu, jak masz taki problem, to spotkamy się po tym, nie? Na przykład porozmawiamy z osobami, osobne spotkanie, czyli żeby skupiać się na tym, co faktycznie mamy się skupić, trzymać się timeboxingu, trzymać się temu na przykład, że jeżeli dwie osoby zaczną ze sobą hajować, bo jedna będzie znudzona, no to są dalej ludzie.
Mhm, tak, tak.
No to żeby wrócić do tego, co jest faktycznie celem stand-upu.
Mhm.
I że troszeczkę boję się o to, że przy faktycznie zmiennej naturze ludzkiej oraz temu, że różne rzeczy mogą się dziać, żeby takiej odpowiedzialności po prostu nie wyrzucać.
Mhm. Czyli że po prostu tutaj odpowiedzialności mówisz osoby tego Scrum Mastera, tak?
Tak, żeby była osoba, która tego pilnuje.
Monitoruje, czy tam moderuje, tak?
No, to facylitacja albo moderacja, no tak, no. Na tej zasadzie. Żeby z tego nie rezygnować, pomimo że ta osoba może nie działać aktywnie, to kiedyś może zaś potrzeba jej istnienia, nie? Żeby taka rola po prostu była nakreślona, że chłopaki albo na zasadzie takiej, jak kiedyś się stosowało totemy, tylko ten, kto ma totem, ma rację, czy tam ma głos w tym wypadku, ale żeby w przypadku, tak jak na przykład dwóch deweloperów się kłóci i lead developer bierze na siebie odpowiedzialność, posłucha obie strony i podejmuje, tak samo w tym wypadku, mając z tyłu głowy tak naprawdę dobro całego zespołu, który w tym momencie przyszedł na ten stand-up, żeby o tym nie zapominać.
Dobra, ja bym wrócił do sedna tego problemu, który u mnie się pojawił. Dlaczego wybraliśmy, znaczy zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem. Czyli rozległy stand-up, bo pojawiają się tematy poboczne, o których niekoniecznie powinniśmy rozmawiać na stand-upie. No i głównie z tego względu, tak? Zamiast 20 minut powinniśmy to zamknąć w 10 minut, a wychodzimy z tą samą świadomością, z tą samą wiedzą.
Tak jakby teraz każdy z nas miał powiedzieć jakąś jedną rzecz, która by ci mogła pomóc, tak jakby w usunięciu tego problemu, w tych rozjeżdżanych się tam stand-upach, mówienie o rzeczach niezwiązanych z tym, to dla mnie by to było zmienić fokus z tego, co zrobiłem wczoraj, co będę robił dzisiaj, na tym, co zrobiłem, co pcha zespół do celu naszego sprintu, całego zespołu i co zrobię dzisiaj, tak?
Okej. Okay. Dobra, z mojej perspektywy widzę, że zespół po planowaniu musi znać i być świadom tego celu sprintu, że to jest rzecz, która im będzie towarzyszyła
świadomie go rozumieć.
Tak i świadomie go rozumieć, że będzie to rzecz, która im towarzyszy przez najbliższy tydzień lub dwa.
A teraz Bartek, najgorsze zadanie, trzeci, ostatni musi się namyślić, co on wyciąga z tego.
Czy ciągle ten właśnie Scrum Board jest takim podłożem, które powinno być, czy raczej wystarczą te dwa punkty, żeby po prostu znaczy, dalej
ja bym się skupił na tym aspekcie ludzkim. Czyli żeby ludzie wiedzieli, po co przychodzą na ten stand-up i w jakim stopniu mogą pomóc i sobie, i innym. Tą formą wypowiedzi, żeby wiesz, nie schodzić na poziom technologiczny, tylko skupić się na tym faktycznie, co po pierwsze, co inni zrozumieją i co doda wartość już instant na poziomie tego spotkania i w kontekście całego sprintu.
Był to podcast serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia!